mówią, są część pierwszą, można powiedzieć, tak, rzeczywiście z jednej strony ta wizja nie jest jednoznaczna. Dynastia 4.0 jest swego rodzaju, można powiedzieć, hasłem, pod którym się różne rzeczy stara przemycić. Prowadzeniem staram się przedstawić, można powiedzieć, systematyzowany to, co się rozumie generalnie pod pojęciem Dynastia 4.0, ale rzeczywiście świadomość, przede wszystkim w kadrze menadżerskiej, to jest jeden z elementów kluczowych, jeśli chodzi o dalsze kroki. Jeśli nie ma liderów, którzy pociągną tą transformację, no to siłą rzeczy trudno mówić o jakichkolwiek sukcesach. Z drugiej strony są dobre praktyki, bo rzeczywiście to badanie PwC, o którym wspominałem, które zostało opublikowane w tym roku i praktycznie przedstawia najświeższe wyniki badań ponad 2000 firm, pokazuje, że nazwijmy to dla większości tych firm Industry 4.0 stało się już faktem, czyli już te technologie są praktycznie wdrażane. Zresztą choćby patrząc na przemysł czy spożywczy, czy chemiczny, można powiedzieć, że tutaj czasami nawet pojęcie rewolucja jest może zbyt dużym określeniem, ponieważ na dobrą sprawę to jest ewolucja. Cały czas następuje rozwój coraz bardziej zaawansowane techniki, natomiast rewolucja jest po stronie efektów, no bo właśnie synergiczne łączenie tych poszczególnych elementów składowych daje nie to 2 plus 2 równa się 4, tylko daje 5 czy 6 i w efekcie właśnie to jest to, co decyduje o tym rewolucyjnej zmianie. I niewątpliwie ten element, o którym wspominałem, mianowicie tak zwanego niskiej produktywności, obojętnie z jakich przyczyn ona wynika, ale generalnie jest ta niska produktywność w polskim przemyśle. Pytanie, jak to się dzieje na świecie, który stwierdza, że wielcy rzeczywiście zaczynają zdobywać coraz lepszą pozycję, ale małe i średnie firmy zaczynają mieć problemy. Patrząc na rynek niemiecki, no choćby na naszym dzisiejszym slajdzie, Mittelstand Industry 4.0 określa, można powiedzieć, tych średniaków Industry 4.0. Cały program, który został stworzony w Niemczech, którego, można powiedzieć, podstawą jest opracowanie przez Instytut Fraunhofera analizy środków, jakie powinny być podjęte i na bazie tego tworzenie aktualnie centrów kompetencji, które mają przekonywać małe i średnie do wchodzenia w ten obszar. Takie same programy dzieją się w innych krajach. Pytanie do panów, jak ze strony panów, jakie bariery widzicie, nazwijmy to wejścia na ten wyższy poziom, który przyniesie efekty, o których wspominamy. Jak to przemyśle producentów żywności?
Myślę, że jak w każdej branży, tutaj pan słusznie zauważył, pierwszą podstawową barierą są ludzie. Przede wszystkim ludzie, bo to ludzie decydują o tym, co pójdzie na inwestycje, a jakie ryzyko poniosą, czy chcą to stać, a poza tym też, czy są odpowiednio otwarci na tego typu rzeczy. I to jest cecha indywidualna. Tak? Każdy menadżer inaczej podchodzi. Poza tym również cecha związana z wiekiem danego menadżera. I wiadomo, że młodsi ludzie są bardziej skłonni do bardziej ryzykownych posunięć, czy bardziej, powiedzmy, takich planów kontrowersyjnych, a które mogą przynieść bardzo duży sukces, chociażby 40% mniejszy okres wprowadzenia produktu na rynek. Wiadomo, starsi menadżerowie są raczej tacy bardziej zachowawczy i boją się popełnić błędy. Również otoczenie samego managementu wpływa na to, czy decyzje inwestycyjne są podejmowane bardziej śmiało, czy nie. Ten przykład trenera jest doskonały. Tak? Jeżeli ja wiem, że mam pewien margines, ten błąd, gdzie ja mam o wiele sprawy, to jak z komputerem, jak pozwolimy mu na 3 piksele na ekranie błędne, pozwolimy mu, żeby tak było, efektywność pracy procesora wzrasta o 20%. Tych pikseli nawet nie zauważymy w tym obrazie, ale efektywność wzrostu pracy, szybkość pracy komputera jest niebywale większa. Można? Można, tak, czyli też otoczenie, tak, jak bardzo pozwalamy menadżerom na margines błędu i co się dzieje, kiedy się okazuje, że ten błąd zaistnieje. I druga bardzo ważna rzecz, która może poniekąd determinować zachowanie polskich przedsiębiorców, to głębokie pośpieszenie, czyli ilość pieniędzy. Bo to tak jak jest w kawale o dwóch wyznawcach wiary mojżeszowej, który jeden do drugiego mówi, słuchaj, jest świetny interes, możesz na tym zarobić 1000 złotych. ty się mi nie mów mi, ile ja mogę zarobić, mi powiedz, czy ja mogę stracić, ile mogę stracić i czy mnie na to stać. Więc jak nie stać, to wejdę, jak mnie nie stać, to nie wejdę, nie myślę o zyskach, myślę o tym, czy stać mnie na to, czy stracić. Niestety to jest część naturalnego ryzyka. Jeżeli nas stać, jeżeli mamy głębszą kieszeń, jeżeli mamy dobre mechanizmy wspierające ze strony państwa, czy systemu bankowego, okej. Okay. Ale jeżeli działamy na krawędzi grzywy, gdzie każdy błąd może nas kosztować po prostu utratę płynności i wypadnięcie z rynku, no obawiam się, że wtedy menedżer firmy nie będzie zbyt chętny, żeby eksperymentować nawet w najtrudniejszych rzeczach. I oczywiście ten trzeci czynnik, czyli trendy na rynku i to, w co wchodzimy. I tu to warto o tym pamiętać, bo nie wszystko jest liniowe. Gdyby produkcja żywności była produkcją liniową, to dzisiaj byśmy się odżywiali przez internet. Prawdopodobnie z powietrza. Ale nie jest. Absolutnie nie jest. Mamy produkty, które są niezmienne od 2000 lat. Jak Państwo wyjdziecie na zewnątrz, to prawdopodobnie idąc w ciągu 10 minut traficie na jakiegoś food trucka, który zaserwuje Wam bułkę z kotletem mielonym. Taką samą bułkę z kotletem mielonym mogliście zjeść w centrum starożytnego Rzymu 2000 lat temu. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Może smak sosu. I to wszystko. I zasady BHP. I higieny, tak? Ale i tam, i tu można było spokojnie zjeść. Więc rozwój, przynajmniej przemysłu żywnościowego, nie jest rozwojem liniowym. W związku z tym, czasami okazuje się tak, posłużę się produkcją makaronu i decyzją inwestycyjną. A mogę zainwestować w super nowoczesną linię ekstruzji makaronu, która zwiększy mi moją produktywność o 100%. I będę produkował dużą ilość ekstrudowanego makaronu. B. Mogę zainwestować w 100 pań, które będą ręcznie wyrabiać makaron. Mogę zrobić to i to. Kwestia decyzji. Paradoksalnie może się okazać, że inwestycja w 100 pań, które na stolnicach będą robić makaron, tylko kroić, pakować ręcznie do torby, może być dużo lepsza z punktu widzenia wizerunku mojej firmy i pociągnięcia makaronu ekstrudowanego niż inwestycja w nowoczesną nieekstrudowaną. Ponieważ dlaczego? Bo linię ekstrudowaną każdy sobie może zrobić. A ogarnięcie stupać, żeby robił za makaron, to nie jest takie proste. I tak to działa. Czyli nie ma rozwoju liniowego w przemyśle żywnościowym. Tak naprawdę mamy bardzo długie okresy życia produktów. Niebywale bardzo długie. Gdybyśmy porównywali, gdyby żywność rozwijała się tak jak telefony komórkowe czy chemia, no nie mówię, to byśmy się odżywiali z powietrza w tej chwili, a wodę dostarczałby nam na roboty prawdopodobnie. Tak by to wyglądało, ale przecież tak nie jest. W związku z tym przemysł żywnościowy jest bardzo specyficzny, a polski przemysł żywnościowy jest tym bardziej specyficzny. Aczkolwiek te wybory, które dokonują polscy przedsiębiorcy, patrząc po efektach i patrząc na chociażby po tym, jak zdobywamy rynki, również niemiecki rynek, jeśli chodzi o eksport żywności, okazują się trafione. Nawet jeżeli nie do końca wiemy, jakie dane spływają nam z tej linii, to i tak potrafimy zrobić całkiem niezłe jedzenie, które inni chcą kupować. Oczywiście zgadzam się w 100%. Gdyby któryś menadżer powiedział sobie, okej, no to jakie dobre jedzenie i jaką efektywność osiągnę, jak będę znał te dane, to super, ale to już jest kwestia edukacji, podejścia, zmiany pokoleniowej praktycznie, tak na moją.
Okej, dziękuję bardzo.